Dom zwierząt, reportaż, którego bohaterką jest Asia. Asia kochająca zwierzęta, Asia, która stworzyła im prawdziwy dom i właściwie też taki dom dla siebie. W studiu goście Aneta Pawlak z Alternatywy Zielonogórskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Joanna Lidan, Ruch Miejski Zielona Góra.
Dobry wieczór Państwu.
I Iza Kwiatkowska, szefowa Biura Ochrony Zwierząt.
Dobry wieczór.
Ale jest też szaman Tosia i Zuzia. Musimy to powiedzieć, bo pewnie w trakcie audycji usłyszą Państwo tajemnicze hałasy.
Tak jak i w reportażu.
Tak jak i w reportażu. Opowiedzcie, jak poznałyście Asię i Joasia?
To znaczy, ja poznałam Joasię całkiem niedawno, dzięki właśnie Anecie, która no już jakby jakiś kontakt z nią miała dłuższy czas poprzez też to, co robi, czyli adoptowywanie zwierząt i ratowanie różnych zwierząt. I pojechałyśmy tam przed Bożym Narodzeniem razem, żeby ja pojechałam po to, żeby ją poznać, zobaczyć, w jakich warunkach żyje. I przyznam szczerze, że no dzisiaj, że moja pierwsza myśl, jaka mi się pojawiła wtedy, kiedy pojechałam tam po raz pierwszy, to była taka, że tej dziewczynie i tym wszystkim zwierzętom natychmiast trzeba pomóc. Nie wiedziałam wtedy jeszcze jak, ale tak naprawdę ten impuls do pomocy dała pierwsza Aneta, ponieważ no, była tam wcześniej i to ona wpadła na pomysł, żeby zrobić przedświąteczną zbiórkę pieniędzy na to, żeby Joasia miała elektrykę w domu, ponieważ no, żyła o jednej żarówce bez żadnych kontaktów. Nie można było nawet włączyć bojlera, żeby była ciepła woda. Więc zorganizowała zbiórkę w internecie i rzeczywiście wtedy w szybkim tempie uzbierała się jakaś kwota pieniędzy, która na dziś no, pozwoliła, że rzeczywiście ma prowizoryczną elektrykę w każdym pomieszczeniu, światło i kontakty i żyje troszeczkę lepiej. Natomiast warunki, w jakich żyje, to myślę, że tutaj dziewczyny też powiedzą, bo obserwują to miejsce dosyć długo, szczególnie Iza, tak, która pomagała jej przy zwierzętach i ten kontakt był tutaj dłuższy, także...
To może ja na koniec, jeszcze Anetka.
Aneta, opowiedz, jak wyglądało twoje spotkanie z Asią i co spowodowało, że postanowiłaś stworzyć taką zbiórkę?
Spotkanie z Asią, tak ciężko powiedzieć, ile lat czy miesięcy wcześniej, może bardziej kilka kotów lub kilkanaście kotów wcześniej. No to było tak, że co jakiś czas braliśmy od niej jakieś zwierzęta. Gdzieś tam żeśmy się spotykały, zazwyczaj u weterynarza. Nigdy nie byłam u niej w domu wcześniej. I u weterynarza przekazywała jakieś tam koty, jeżeli mieliśmy miejsce, braliśmy do adopcji i szły dalej. I później było miejsce na kolejne. Ale jakoś tak było, że przed Wigilią byliśmy też z jakimś kotem. I ona powiedziała, że będzie na Wigilię sama. No i to tak dało mi do myślenia. Zresztą wcześniej byłam u niej, żeby zrobić zdjęcia tym zwierzętom, bo nigdy nie wiedziałam, ile ona ich ma. I tak no, ona też sama jakoś nie potrafiła zrobić, czy wysłać zrobić ogłoszeń. Także pojechałam tam pierwszy raz wcześniej. No i potem już było to spotkanie przed Wigilią i się okazało, że ona nie ma nawet elektryki w domu. Że ma tą jedną żarówkę w pokoju, jedno gniazdko, które wisiało na drutach. Nie może włączyć... Znaczy pralkę miała, ale pralkę podłączała przedłużaczem z tego jednego gniazdka. Tak naprawdę to wszystko groziło spaleniem w każdej chwili. No i to tak na szybko, żeby chociaż na święta mogła coś zrobić. Ogrzewanie kozą. No i wilgoć wszędzie. Nieszczelne okno.
I grzyb.
No bo to no... I ona w jednym pokoju z kuchnią tak naprawdę.
Iza, ty znasz Asię dłużej.
Znam Asię dłużej, ale tak naprawdę poznałam ją tutaj w studio, kiedy zaprosiłyśmy Asię na audycję na temat koni wysyłanych na rzeź. Kiedy Asia przyjechała tutaj do studia opowiedzieć o tym, o swojej wycieczce do Skaryszewa. Co roku, mniej więcej o tej porze, jakoś w lutym, odbywa się doroczny targ w Skaryszewie, kiedy konie są wywożone masowo do Włoch, oczywiście na kiełbasę. No i ponieważ ten targ cieszył się bardzo złą sławą, Asia sama z siebie postanowiła się tam po prostu wybrać. Spędziła tam całą noc, chodząc od jednego miejsca do drugiego, obserwując, co się tak naprawdę dzieje, po czym przyjechała i o wszystkim opowiedziała najpierw w Gazecie Wyborczej, no a potem przyszła tutaj do nas, do studia, jako jeden z gości. My wtedy, pamiętasz, robiłyśmy taki cykl audycji o koniach wysyłanych na rzeź. Pojawiło się takie niebezpieczeństwo, że konie będą wysyłane żywcem do Japonii statkami.
Asia płakała.
Asia płakała. No i na dzisiaj mogę powiedzieć, że właściwie dzięki temu, że ona tutaj przyszła i dzięki tej audycji udało nam się powstrzymać ten wywóz. Zaczęło się od jakiejś tam iskierki, ale audycje, przyjeżdżała tutaj Scarlett z Fundacji Tara, doszło do manifestacji pod kolumną Zygmunta, to wszystko się rozwinęło na tyle mocno, że no w końcu to doszło do najwyższych władz i, no i ten transport koni do Japonii został zablokowany. I właściwie można powiedzieć, że to dzięki Asi. Gdyby ona wtedy tu nie przyszła, gdyby nie te wszystkie emocje temu towarzyszące, to być może wcale by się tak nie stało.
Ale mówiła także mi do mikrofonu, że ta jej miłość i ogromna empatia bardziej do zwierząt niż do ludzi wcale jej ludzi nie zjednuje, że jest postrzegana.
Tak, no właśnie.
Powiedziała, tak jak po prostu.
Jak zbieraczka. Jest postrzegana jako zbieraczka, ale to jest nieprawda. Zbieraczka i zbieraczki, z jakimi na swoich interwencjach mieliśmy do czynienia, to jest osoba, która chorobliwie zbiera zwierzęta, ale kompletnie o nie nie dba. Te zwierzęta są chore, są trzymane w jakichś bardzo podłych warunkach, schorowane. Zabieraliśmy kiedyś psa od zbieraczki, który był kompletnie pozbawiony sierści. Ona je zbiera jak znaczki pocztowe, ale są tylko przedmiotami. Natomiast u Asi to jest zupełnie coś innego, bo Asia sama nie doje, zapomniała kompletnie o sobie. Natomiast też zwierzęta są niesamowicie, mimo tych warunków, zadbane. Każdy regularnie odwiedza weterynarza. Są szczepione, odrobaczone, odpchlone. Raz Asia nawet pozwoziłam ją do jakiegoś salonu z którąś z panielką, z Emi zdaje się, do salonu spa. Także Asia sama sobie odejmuje od ust i kompletnie zapomina o sobie. Wszystkie pieniądze, jakie udaje jej się zarobić, przeznacza na te zwierzęta i ona po prostu o te zwierzęta dba, tylko po prostu warunki, w jakich mieszka, no całkowicie już no, nie nadają się do tego, żeby prowadzić takie, no taki dom no, miłości dla zwierząt. A kiedy ja tak zaczęłam no, bardziej przyjaźnić się z Asią, to ona wtedy właściwie miała tylko dwa psy i nie mieszkała jeszcze w tym domu, tylko tutaj w Zielonej Górze w mieszkaniu. No i widząc, że mamy staruszki, które bez końca oczekują na dom, zaproponowała mi wtedy, że jak będzie jakiś staruszek terminalnie chory albo taki, którego nikt nie będzie chciał, ona się teraz wyprowadza właśnie do tej miejscowości, do tego domu i ona chętnie takiego staruszka weźmie. No i kiedy brała od nas tego staruszka, to tych psiaków chyba było 3-4. No i potem to się w ciągu 2-3 lat rozrosło bardzo mocno.
Któraś z was powiedziała przed audycją, że Asia wyręcza państwo?
No właśnie, tak to jest. Pewnie Asia jest jedną z bardzo wielu osób w Polsce, które wyręczają państwo polskie w opiece nad bezdomnymi zwierzętami, nie mając przy tym żadnych dotacji z, właśnie od państwa, od rządu. W związku z czym tak naprawdę to my, społeczeństwo, jesteśmy zmuszeni takim ludziom pomagać, tak? Znamy z historii sytuacje chociażby Violety Villas czy znanej malarki, które również próbowały stworzyć takie jakby domowe schroniska, ale niestety wyszły poza ramy dosyć mocno, straciły kontrolę i skończyło się to jakimiś patologiami. Natomiast one wtedy zupełnie również były pozostawione bez opieki gmin, w których mieszkały. I tutaj jest taka sytuacja, że no mamy osobę, która jest w stanie prowadzić taki rodzinkowy dom dla zwierząt, natomiast bez pomocy ludzi z zewnątrz, czyli społeczeństwa, tak naprawdę no będzie tylko i wyłącznie klepała biedę, tak? No, dlatego my tutaj, wpadając na pomysł pomocy jej, czyli no wiemy, że ona nie posiada własnego domu, że no nigdy go nie posiadała, tak? Od dziecka, od kiedy wyszła z domu dziecka, tak naprawdę własnego domu nie posiadała, jest zmuszona wynajmować różne domy, różne lokale i ciągle się błąka z miejsca na miejsce, bo ze zwierzętami jest rzeczywiście no, trudno znaleźć jakieś lokum.
Znaczy przy tym stanie zwierząt już właściwie niemożliwe, żeby ktokolwiek wynajął dom, tak?
Czasem przyjeżdżają.
To tak, dlatego my zdajemy sobie sprawę, że my chcielibyśmy, aby rzeczywiście znaleźć dla niej dom. Tam, gdzie ona by się poczuła u siebie, bo wiemy, że jej misją jest opieka nad zwierzętami, że to nie jest osoba, która, jeżeli te psy zakończą swój żywot, że ona poprzestanie na jednym psie czy jednym kocie, bo misją tej osoby jest opieka nad zwierzętami. Ja bardzo, bardzo podziwiam takie osoby, bo to jest olbrzymia praca, tak? To jest praca od rana do nocy, nakarmić wszystkie zwierzęta, zadbać o nie, leczyć, posprzątać po nich. W związku z czym uważam, że jeżeli ktoś ma taką misję i ma siłę w życiu, żeby to wykonywać, należy tej osobie pomóc. Póki co w Polsce jest tak, jak jest. Państwo nie pomaga, natomiast my, społeczeństwo, no jakby powinniśmy się czuć zobowiązani troszeczkę, tak, żeby takie osoby wspierać i stąd ten pomysł i wiara w to, że znalezienie jakiegoś lokum dla niej już na zawsze i lokum dla potencjalnych jej podopiecznych, no że to się po prostu uda, tak?
I też dla tych, które są w tej chwili, bo no, one też wymagają godziwych warunków, prawda? Tak samo jak Asia.
No, więc właśnie, to nie jest tylko tak, że szukamy lokalu dla niej, ale chcielibyśmy dom dla nich wszystkich. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że mieszkanie w domu tak zagrzybionym, wilgotnym, to nie jest miejsce dla chorych zwierząt, to nie jest miejsce nawet dla zdrowego człowieka, bo prędzej czy później ona też zacznie chorować. To nie jest miejsce, w którym można godnie żyć i leczyć te wszystkie zwierzęta.
Zresztą tak. To nie jest jej. W każdej chwili tak. Może dostać
wymówienie
wynajmu.
Znaczy cały czas zresztą ten dom jest przeznaczony do sprzedaży. Przy wjeździe do posesji jest na drzewie powieszona tablica z informacją na sprzedaż.
Więc w każdej chwili ona może stamtąć jakby... Być może będzie musiała stamtąd odejść i wtedy mając kilkanaście psów i kotów rzeczywiście będzie to trudno znaleźć takie miejsce, dlatego stąd ten pomysł na zbiórkę i pomysł na to, żeby rzeczywiście ten dom znaleźć, kupić, wyremontować, żeby mogła zamieszkać razem ze zwierzętami.
Dom to jedno, a dwa, w tej rozmowie przewija się też informacja taka istotna, myślę, że ona stworzyła też dom tymczasowy dla różnego rodzaju organizacji, bo jest Aneta z Alternatywy Zielonogórskiej, Iza, reprezentujesz BOS, tak samo Joanna, jesteś inspektorem Biura Ochrony Zwierząt i teraz myślicie, że to jest realne, że gmina mogłaby korzystać z takiej prywatnej osoby, która by stworzyła miejsce pobytu dla zwierząt z gminy?
Tego nie wiemy. Trzeba by było porozmawiać z gminą.
Może, no, tak naprawdę Asia może korzystać pod opieką jakiejś organizacji nawet. To kwestia rozwiązania prawnego. No.
Bo może być nawet pod opieką naszej organizacji.
Pytam o to, jakie są dalekosiężne plany i właściwie co powoduje, że wy jako organizacje, no bo dokonujecie jakiejś selekcji i Co takiego Asia ma w sobie według was, jaką, bo rozumiem, że jest osobą też bardzo odpowiedzialną, to zresztą bardzo było widać też w trakcie nagrania, że decydujecie, że takiej osobie trzeba pomóc, że są zakładane zbiórki, bo to już jest druga zbiórka z takim dalekosiężnym planem.
Bo jest uczciwa, bo jest dobra, bo jestem pewna, że kiedy zwierzę trafi pod jej opiekę, bo przekonałam się o tym nieraz, to jest ono w tym domu bezpieczne, bo ma potencjał ogromny, bo ma to coś, to znaczy coś. Ma to coś, niezwykłą spostrzegawczość i wie, kiedy z danym zwierzęciem coś się dzieje złego i zawsze w porę można zareagować. Kiedyś wstawałam o 4 rano, jechałam po nią i suczkę, która nagle dostała jakiegoś krwotoku i szczerze mówiąc, gdyby nie intuicja Asi i to, że zwlekłam się z łóżka, to sunia by umarła. Także to było, ale to jest przede wszystkim Asi intuicja. Ona wie, kiedy zwierzę wymaga pomocy i to natychmiastowej i kiedy nie można czekać. Ona to po prostu wie. Ma też wiedzę ogromną medyczną, to znaczy weterynaryjną. Zna się na tym po prostu, wie co, zna nazwy leków, wie jak je stosować. Także to jest osoba, która mogłaby naprawdę zajmować się tym nawet za jakieś tam opłatę. Mogłaby z tego żyć po prostu. Tylko trzeba jej stworzyć warunki.
Bo pytam o to w kontekście postrzegania takich osób, że...
Tylko nie może zapominać o sobie, bo to jest też ważne.
Mieszka gdzieś jakby troszeczkę na uboczu i to właściwie jest atut dzisiaj, bo zajmując się zwierzętami ma około, tak, 10 psów, nie wiadomo ile...
17. I króliki,
17
i kury.
Kotów,
i dwa króliki.
Ale niestety kury zostały przez lisa zjedzone.
O, wiedziałam.
Tak, kiedy przyjechałam na nagranie, to niestety właśnie Asia mówiła, że został jej tylko kogut, także wszystkie kury lis zabił. To jednak to jest atut, że to miejsce jest na uboczu, że nie drażni ludzi.
No niektórych drażni.
A z drugiej strony ogromnie wyręcza państwo i jest osobą, która pomaga. Czyli to jest takie dziwne, że z jednej strony robi coś dobrego, a z drugiej jest to postrzegane wręcz odwrotnie.
Myślę, że w świetle wielu ostatnich wydarzeń to nie jest nic dziwnego.
Co masz na myśli?
No często jest tak, że jak ktoś robi coś dobrego, to razi kogoś i robi wszystko, żeby tą osobę zniszczyć.
No ale miejmy nadzieję, że to jest jednak jakaś mniejszość. Ja bym chciała powiedzieć, że też my byśmy nie chcieli tak, że my dajemy jakby tą rybę, tak? My mamy pomysł na to, żeby też dać Joasi wędkę i właśnie wiemy, że przecież jest tak, że każda gmina zobligowana jest do walki z bezdomnością, tak? Każda gmina musi na to przeznaczyć ustawowo pieniądze, w związku z czym wiemy, jak to w niektórych gminach wygląda. W niektórych lepiej, w niektórych gorzej. Niektóre mają swoje kojce dla bezdomnych zwierząt, przeprowadzają jakieś tam umowy adopcyjne, inne zupełnie mają to jakby zaniedbane. W związku z czym jestem przekonana, że znajdzie się jakaś gmina, która chciałaby, na przykład, jeżeli wybudowalibyśmy dla niej 10 czy 15 kojców dla psów, zawrzeć z nią umowę, że takie psy z pewnej gminy czy z dwóch gmin trafiają zamiast do schroniska, gdzie jest 300 psów i gdzie nie ma takiej dobrej opieki, trafiają do małego przytuliska u prywatnej osoby i tam ona się stara, żeby je wyadoptować, żeby o nie zadbać i jest po prostu rotacja. I wiem, że w niektórych gminach w Polsce takie rzeczy się zdarzają. Szukają gminy czy wójtowie właśnie ludzi, którzy byliby skłonni w taki sposób z gminą współpracować i jeszcze na tym zarabiać na życie.
Pewien problem.
I myślę, że ona jest super osobą do tego, żeby jej w taki sposób zaufać i coś takiego tutaj zrobić.
Za mało empatycznych wójtów?
Nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy w tej chwili taką ustawę, która narzuciła gminom obowiązek umieszczania zwierząt bezdomnych w schroniskach. W pełnym tego słowa znaczeniu. Nieważne, jakie to są schroniska, czy to są mordownie, czy to są jakieś tam lepszej jakości schroniska, ale ma to być schronisko.
Czyli osoba prywatna nie ma szans. W świetle prawa.
To znaczy nie. Chodzi o to, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci czasami wyłamują się z tych absurdalnych przepisów, bo to są przepisy absurdalne, kompletnie nie przystające do rzeczywistości. Tak jak zrobiła na przykład Nowa Sól. Przecież ma własne przytuliska, własną ekipę wolontariuszy, którzy się tymi zwierzętami opiekują. I nikt się tak naprawdę do tego nie przyczepia, bo wiadomo, że jest to lepsze dla tych zwierząt, niż wysłanie ich jakieś tam 300 kilometrów gdzieś daleko. Tam jest cała grupa oddanych tym zwierzętom ludzi i całe miasto jakby zaangażowane w to, służby miejskie, straż miejska, wszyscy są zaangażowani i skupieni na tych zwierzętach. I to jest świetna organizacja. I takie rzeczy już się oczywiście dzieją, tyle że no niby niezgodnie z prawem. No ale no taki powstał projekt, który właśnie mówi o tym, żeby powstawały tego rodzaju miejsca przy gminach, gdzie tych zwierząt będzie...
Oj, tutaj
to
Zuzia piesek
coś
drapie.
Wykopuje. W których miejsce będzie dla kilku psów, a nie właśnie dla 300-400. Także wtedy Asia na pewno by miała szansę. I tak jak Anetko mówisz, no, stworzenie domu tymczasowego też byłoby bardzo dobrym pomysłem. Wtedy...
Bo chciałam jeszcze nawiązać do tego, co Iza mówiła, że Asia nie jest zbieraczką. Nie jest. Jeździłam do niej albo przekazywała tam właśnie u weterynarzy koty bez żadnego problemu. To nie jest, że ona trzymała je i absolutnie nie oddam. Braliśmy po dwa i później kolejne, te, które nadawały się do adopcji. Tam jest niestety bardzo dużo zwierząt starszych, gdzie ogłoszenia wiszą, zwierzęta mają po kilka lat, no ludzie niestety już nie chcą takich starszych.
Albo terminalnie chorych, takich już...
Albo tak. Ale te, które się nadawały, żadnego problemu nie robiła z tym, żeby je zabrać i żeby je wydać do nowych domów. Także ja sama to nie jest zbieraczka. Nie, absolutnie.
I potrafi powiedzieć stop, że Iza już nie dam rady na przykład, więcej nie przyjmę. Albo prosi mnie czasami, czy mogłabym pomóc wyadoptować. Kilka psów od Asi wyadoptowałam z powodzeniem. Najczęściej były to właśnie psy adopcyjne, młodsze. Na przykład no, psem nadającym się do adopcji, którego Asia chciałaby wyadoptować, jest młoda czarna spanielka.
Tiffany,
właśnie.
Ale ona ma już kilka lat.
Ale ona też na coś choruje, zdaje się.
Ale są też psy, które po prostu dokończą swojego żywota u Asi. No.
Oczywiście,
są,
bo nikt ich nie weźmie.
Które ona po prostu znalazła w schronisku jako bardzo chore, stare, zaniedbane, które po prostu nie chciała, żeby
umierały w schronisku,
więc nie ma tutaj szans na adopcję.
No
czyli to byłby taki dom, w którym jest rotacja, ale tylko do pewnego momentu. Będą tacy jakby stali rezydenci.
Czyli takie staruszkowo. Mamy już jedno staruszkowo w Polsce. Mogłoby być to drugie staruszkowo w Polsce zachodniej, bo tamto jest na południu, a to by było w Polsce zachodniej. Tylko trzeba stworzyć warunki. Tamta pani też nie miała warunków i też znalazła się grupa ludzi, która pomogła. I teraz z całej Polski dzwonią do niej, czy przyjmie jakiegoś psa, ale mówi też stop, stop, stop. Asia potrafiła jechać do schroniska na Paluchu, sprowadzić terminalnie chorego psa w stanie agonalnym i postawić go na nogi. Tak było z Jasiem na przykład. Czyli wsiadała w pociąg, jechała do Warszawy i przywoziła umierającego psa, który potem jeszcze sobie parę miesięcy tupcił.
Tego w reportażu nie było, ale opowiadała właśnie też historię pieska Teodorka, który miał żyć tylko 3 miesiące, a już 1,5 roku. Całkiem nieźle sobie radzi. I to chyba też świadczy właśnie o tym, jak zwierzęta w dobrych warunkach, zaopiekowane, potraktowane troskliwie, po prostu lepiej funkcjonują. I chyba też
jak się im odda serce po prostu.
Jak się im odda serce, bo przede wszystkim warunki tam są straszne, ale na przykład po mojej pierwszej wizycie ja byłam zachwycona tą harmonią, która tam panuje, że tam jednak jest kilkanaście zwierząt razem w dwóch pomieszczeniach. Niewielkich pomieszczeniach. I tam nikt ze sobą nie walczy, nikt się nie gryzie. Wszyscy śpią razem.
Się
i jest po prostu harmonia i spokój. Nie? No ona ten spokój wprowadza pomiędzy te zwierzęta, że one rzeczywiście czują się tam dobrze i czują czują się zaopiekowane, nie? I to jest właśnie takie znamienne w tym domu. Wyobrażałam sobie, jakby to mogło być w innym domu, gdzie byłoby tych pomieszczeń więcej, gdzie byłyby te legowiska, gdzie one nie musiałyby spać, nie wiem, na kupie, gdzie było porządne ogrzewanie, bo na razie tam jest koza rzeczywiście strasznie niebezpieczna, że jak są teraz mrozy, to się cały czas zastanawiam, czy oni tam nie spłoną przez tą rozwalającą się kozę. No wiele jest do zmiany, wiele jest do poprawy i naprawdę mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mówić tutaj o tym, że w to miejsce, w jakieś miejsce będą trafiały zwierzęta do lepszych warunków, a wielu z nas się do tego będzie mogło przyczynić. I tak naprawdę myślę, że w ogóle w Polsce potrzebujemy takich niewielkich schronisk na 300-500 psów, gdzie zwierzęta są, no nie są ludzie w stanie się nimi zaopiekować tak jak trzeba, więc tak jak z domami dziecka, mamy olbrzymie domy dziecka, tak, z których się już zaczyna wychodzić, robi się te rodzinkowe domy dziecka, gdzie rzeczywiście każde dziecko może mieć serce i opiekę i uwagę, tak, opiekunów, i dążmy do tego też może u nas w kraju, w związku z tym, że nie potrafimy sobie od tylu lat poradzić z bezdomnością zwierząt i ze sterylizacją.
A co jest jeszcze ważne, warto wspomnieć o tym, że dziewczyny utworzyły zbiórkę na rzecz Asi.
No właśnie, bo audycja się kończy.
O tym należy powiedzieć.
Czego
tak?
oczekujecie od słuchaczy? Jakie są zadania dla słuchaczy, takich, którzy na przykład chcieliby jakoś pomóc Asi?
Jest kilka zwierząt do adopcji. Gdyby ktoś pomyślał, że chciałby kota, psa, to niech pomyśli o którymś zwierzaku od Asi.
A poza adopcją?
No po prostu, musimy ją stamtąd wyprowadzić, tak. I do tego potrzebujemy pieniędzy. I to nie małych. Trzeba kupić działkę, trzeba kupić dom, nawet taki do remontu, drewniany.
Czy myślimy o jakiejś działce po prostu też położonej niedaleko od miasta, od Zielonej Góry, tak, żeby ona też mogła mieć jakąś pracę i tutaj też kontakt.
Asia nie ma auta, tak. I nie ma prawa jazdy, więc ona musi dojechać, musi być autobusem. Mhm.
Ale myślimy o jakimś domu z ogrodem do remontu, albo o jakiejś rzeczywiście niedrogiej działce, gdzie można by było postawić niedrogi, nieduży drewniany dom, tak, bo... Także to nam się bardzo marzy dla niej. No i oczywiście jakieś kojce dla psów, żeby rzeczywiście ta praca jakby sama do niej przyszła i żeby ona mogła robić to, co lubi. I żeby
a my na pewno będziemy z Asi usług korzystać. To ze swojej strony zapewniam.
Gdzie informacje na temat zbiórki i potrzeb można znaleźć?
Na Facebooku, na stronie biura ochrony zwierząt jest umieszczona zaproszenie do dzisiejszej audycji. Tą audycję oczywiście też wrzucimy. I jest link do zbiórki i do wydarzenia do tematu Asi, też utworzonego przez dziewczyny. Mhm. I do zbiórki.
A zbiórka jest na ratujemyzwierzaki.pl / dom Asi.
I tak zakończmy dom Asi, dom zwierząt. Miejmy nadzieję, że zakończy się dobrze. Niedługo wrócimy do tematu. Być może przypomnimy też reportaż. A po 21.15 zapraszam na kolejny odcinek cyklu żywieniowego z Małgorzatą Biegańską Hendryk. Dzisiaj porozmawiamy o diecie barw. A przed 22.00 jak zwykle połączenie z Piotrkiem Dziełakowskim, który ma dla Państwa kolejną historię o żurawiach. Usłyszymy.